Proszę Państwa, w Radiowej Galerii Pod Zegarem kontynuujemy nasz cykl Do Pary. Przypominam, to prezentacja duetów artystycznych, czasami powiązanych ze sobą rodzinnie, czasami niepowiązanych zupełnie i bardzo różnych artystów, ale też często artystów, którzy w podobny sposób tworzą, w podobny sposób myślą o sztuce. Przedstawiam Państwu kolejnych gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do Radiowej Galerii Pod Zegarem. Pan Andrzej Ruka, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Paweł Kin, witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Towarzyszy nam pani dr Anna Styliga, krytyczka sztuki, kuratorka wielu wystaw, autorka wielu także artykułów i opracowań krytycznych na temat malarstwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pomyślałem sobie, że tym razem zapraszamy artystów, którzy w jakimś sensie do siebie podobni są, bo świat abstrakcji jest im bliski, ale z drugiej strony też ten język, którym uwodzą widzów, jest jednak różny. Taki ciekawy przykład, że abstrakcja może mieć bardzo różne oblicza, świadectwo, że sztuka to potęga. I nie ma dwóch jednakowych artystów. Jeżeli można, to zacznę od pana Andrzeja, bo znamy się trochę dłużej i częściej mieliśmy okazję ze sobą rozmawiać. Mnie się wydaje, że pańskie dzieła to jest taki rodzaj eksplozji czegoś, co w środku artysty drzemie.
Dokładnie, znamy się od kilkunastu lat i mam poczucie, że jesteśmy w pewnym dialogu, że pan redaktor wie, co u mnie, w którym roku się wydarzyło. Natomiast ogólnie jestem emocjonalnym artystą, czyli te emocje są jak gdyby motorem napędzającym do twórczości. Irracjonalizm, sztuka gestu, abstrakcja, aczkolwiek w ciągu tych kilkunastu lat zaczynam też gdzieś tam blisko realizmu. Motyw fotograficzny się pojawia, więc gdzieś takie wyhamowywanie swojego wewnętrznego emocjonalizmu idę w stronę rozumu, racjonalizmu.
A to ciekawe. Pan Paweł, który był także gościem naszej galerii, to odległa przeszłość i bardzo się cieszę, że ponownie możemy się spotkać. To także artysta, który językiem abstrakcji się posługuje, ale nieco innym, bo pan nakłada różne rzeczywistości i te obrazy są trochę takimi krzyżówkami, trochę opowieściami.
Moje prace. Generalnie ja wyszedłem bardziej z rysunku, czyli w młodości komiks, albumy, oglądanie różnych prac.
Rzeczywiście ten komiks jest jakoś obecny w tych
pracach. A doszedł street art, no jak to z dnia na dzień. I generalnie to jest impuls czasami, to co wychodzi później na płótno. Ktoś by powiedział, że wena, ale to trwa sekundę albo ułamek, a potem to już jest praca.
Ale o ile u pana Andrzeja ten świat ze środka artysty się wydobywa i przelewa na płótno, to u pana ja mam wrażenie, że to jest rodzaj obserwacji tego, co wokół pana się dzieje.
Dokładnie.
Tak?
Dokładnie. Ponieważ tak, ja mieszkam nawet tutaj, niedaleko tutaj od Radia Rzeszów. Przemieszczam się jako piechur na piechotę. Codziennie natrafię na coś ciekawego, nieraz ciekawszego jeszcze bardziej i później kompiluje się to jakoś i przekłada na pracę.
To działalność dziennikarską pan prowadzi. Obserwację świata i przełożenie tego potem na jakieś medium.
No tak, tak jakby aparat zaczął malować.
Tak. Pani doktor, jak pani odbiera dzieła naszych gości?
Znając to, co się dzieje w sztuce naszej, też tutaj lokalnej, no to chcę powiedzieć, że to nie jest pierwsze przecięcie się artystyczne tych dwóch panów, bo z tego, co pamiętam, na 55-lecie BWA w 2017 roku obaj panowie zasiedlili i zapanowali całe BWA. Ty chyba, Andrzej, na górze, tak? Ze swoją twórczością, Paweł na dolnej sali. I pamiętam, że był taki artykuł, gdzie pani dziennikarka napisała o Andrzeju, że pokazuje światy pełne emocji i koloru, a o pracach Pawła, że wypełniają je przepoczwarzone postaci. No i minęło kilka lat, no i tak sobie patrzyłam na te prace, które dzisiaj wy tutaj prezentujecie. No i powiedziałabym tak, że emocje u Andrzeja dalej są. One uległy pewnym mutacjom, bo już sam wspomniałeś, że one lewitują w inną stronę. Może ten kolor tak trochę się zamienił na inny. Ta fotografia zaczęła gdzieś tam dominować.
No
nie?
Pan Andrzej także tworzy filmy.
No właśnie, tak do tego zmierzam właśnie, że jeszcze, wiesz, jeszcze te twoje graficzne sprawy, przecież trzeba pamiętać ten świetny zestaw Japończyk, linorytów twoich. No i właśnie te twoje filmowo-animacyjne działania, które tak chyba mocno od studiów doktoranckich wyskoczyły, więc poszło gdzieś w tą stronę. U Pawła to bestiarium się rozrasta i to stado jest już takie wielkie.
No właśnie, bo powiedzieliśmy o abstrakcji, ale przecież u pana Pawła te potwory.
Właśnie,
te
one gdzieś tam mają,
zawsze coś tam z tego świata się pojawia.
Tak. Uniwersum się rozrasta.
Jan Lebenstein tak mówił, że to jest taka ludzka fauna i to taką ludzką faunę gdzieś tam,
a kiedyś
Paweł,
mi
uprawiasz.
Bliski bardzo.
To widać gdzieś w tych działaniach.
Chociaż ten kolor u pana Pawła wydaje mi się inny niż u Lebensteina. To
tak,
jest wyraźny,
inny,
intensywny,
tak,
prawda?
Tak.
No bo z takiego monochromatyzmu i faktur już lata temu, zanim żeśmy się tutaj chyba jeszcze spotkali w radiu, 7 lat temu żeśmy się spotkali, no to jeszcze wcześniej przetrawiałem pewnie podobne rejony i gdzieś tam wpływy były na pewno, ale później już można powiedzieć, że we własną taką, no może nie kolejne, ale jakiś styl się znalazło chyba.
To jest w ogóle ciekawa historia. Styl w abstrakcji. Prostą kwestią jest, jeżeli mówimy o malarstwie figuratywnym, dopracowanie jakiegoś stylu, ale w abstrakcji no to się po prostu niebywale zmienia. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście ta jakaś wewnętrzna emocja kieruje artystą, no to przecież uchwycenie jednolitości w tym wszystkim jest szalenie trudne.
No, Paweł, deklarujesz, prawda, że ty jesteś takim spadkobiercą ekspresjonizmu abstrakcyjnego, a musimy pamiętać, że jest to kierunek, który no, nie powstał bez przyczyny, bo on powstaje w tych latach, w których panuje chaos, bo to mamy przecież sytuację po II wojnie światowej. I jak sami artyści wtedy mówili, ludzie mają już dość oglądania, nie wiem, kwiatów, aktów na kanapach i panów grających na wiolonczelach, bo świat jest w jakimś stadium zagłady i trzeba to pokazać w takim razie inaczej, bardziej buntowniczo, bardziej nieobiektywnie. Oni używali też takiego sformułowania nieobiektywnie, czyli bardzo subiektywnie. Ale ja widzę tutaj powiązanie bardzo twórczości obu panów, chociażby w takiej formie anegdoty, bo wy macie tą anegdotę w tych pracach swoich i ona jest wielopłaszczyznowo zawarta. Anegdota, ironia, jakieś takie spojrzenie jednak troszeczkę z przymrużeniem oka. No chociażby tytuł, ja sobie wypisałam parę tytułów u Pawła najpierw. A w głowie bałagan. Piękny tytuł. Się zasiedziałem. Też bardzo mi się podoba.
Bardzo literacki.
Tak. Szwagier patrzy. Mały drapieżnik. Bitwa akwarium. A teraz 5 minut dla zwierząt. To są tytuły Pawła.
No dobrze, ale pan Andrzej, więź na krawędzi w Przerębli. No,
tak,
bardziej
ja
oszczędne.
Też mam jeszcze inne. Nie, a ja mam takie rozbudowane. Zamknięty na przepływ informacji ze świata. Albo zakreślenie granic płaszczyzn koloru nie do przekroczenia. To. Też są rozbudowane.
Panowie, no to o tych tytułach powiedzcie, bo rzeczywiście dodajecie dodatkowy walor tym pracom. Trochę kierunkując jednak interpretację.
Tytuły, które tutaj Ania mówi, no to są to takie zebrane pewnie na przestrzeni, być może dekady nawet, ale faktycznie, no to było pod wpływem impulsu. Czasami było tak, że był impuls na obraz i jednocześnie pojawiał się tytuł, albo tytuł zaraz pojawiał się na koniec.
Znaczy u mnie te tytuły to jest wynik też procesu myślowego dosyć długofalowy, że malując te duże formaty, malowałem miesiącami, a nawet latami w cyklach i na przykład tytuły ewaluowały i w Przerębli czy na krawędzi to są tytuły, które też są końcowymi tytułami, a na początku obraz miał inny tytuł, ale no gdzieś tam zmieniał się w trakcie tworzenia. Czasami te oszczędne tytuły są bardzo takie cenne przez to odkrajanie czasowe tych takich form nadrośniętych. Dla mnie jest łatwiej stworzyć dłuższy tytuł niż krótszy, prawda? Krótszy tytuł to jest taki minimalizm, który mocno działa, ale też no, wymaga odwagi.
No ale dlaczego potrzebny wam jest tytuł?
Bardzo jest potrzebny. Ja uważam, że jest kluczowy, że tak jak dziecko się rodzi, nadajemy mu imię, tak samo dzieło, które tworzymy, też musi być nazwane. To jest istotne. Są artyści, którzy podpisują bez tytułu, tak. Ale to wymaga naszej...
Czasami jak cyfry jakieś, albo jakieś pojedyncze litery.
Tak, cyfry też. Cyfry mają sens też. Kiedyś myślałem o tytułowaniu na zasadzie dat czy cyfer, ale uważam, że no, tytuł jest ważny.
Panie Pawle?
Jeżeli by tak podzielił prace zatytułowane, niezatytułowane, to jest tak pół na pół, nie? Też nie chcę zawsze otwierać tej furtki do końca, jak jest coś na obrazie, co się jawi już, więc wydaje mi się, że tytuł jest zbędny.
Na jeszcze jedną kwestię chciałem zwrócić uwagę. Przeczytałem kiedyś taką recenzję twórczości pana Andrzeja Rółki, autorstwa Jacka Kawałka. I pan Jacek Kawałek widzi w twórczości pana Andrzeja proweniencję z polskim koloryzmem. Trochę zdumiałem się na początku, ale potem, jak zacząłem się przyglądać tym pracom, myślę sobie, coś w tym jest. No rzeczywiście to jest taka bardzo intensywna, to nie będzie dobre słowo, zabawa kolorem. Te zestawienia intensywnych barw, czasami uciekających w siebie, przenikających się, no absolutnie koloryści w tym wszystkim się objawiają.
Pan Jacek Kawałek bardzo taką bogatą, obszerną, opisową formę stworzył na temat mojej twórczości, że po przeczytaniu byłem lekko zszokowany, że aż w takim obszernym obszarze się znalazłem. Natomiast ja mam taką teorię, że jestem troszkę genetycznie obarczony twórczością, dlatego że moja babcia uprawiała sztukę ludową i wychowywałem się jako dziecko w takiej przestrzeni pełnej koloru, czyli warsztat, krosno. No babcia robiła te takie kilimy różne, więc całe dzieciństwo moje, jak jeździłem do dziadków na wakacje czy na ferie, no to było przebywanie w takich silnych kolorach i gdzieś później przy tworzeniu to się aktywizuje, więc nawet to impasto, ten kolor bezpośrednio stópki, no to jest gdzieś odruch, kojarzenie tych kolorów mocnych z dzieciństwa.
Że my teoretycy jesteśmy od tego, żeby właśnie doszukiwać się takich rzeczy, których wy sami w tych pracach nie widzicie, ale my je zobaczymy.
Ale kolorystą tak, ja się wychowałem na kolorystach. Jak studiowałem w Krakowie, to uwielbiałem chodzić do Muzeum Narodowego i karmić się nurtem kolorystycznym. To było...
No, kapitalny kierunek, nawiasem mówiąc.
Kapitalny kierunek, radosny. Na ile ta radość optymistyczna była taka rzeczywista, nie wiadomo, ale na psychikę wpływa bardzo pozytywnie, prawda?
No i obciążający też kierunek wiele pokoleń polskich artystów. Niektórzy próbują się z tego wyzwolić, inni nie bardzo, a inni jeszcze uważają i z dumą podkreślają, że należą do tego świata. Panie Pawle, a pan... I koloryzm?
Ja i koloryzm, to może przyszło troszkę później, bo na początku no, byłem zafascynowany malarstwem na przykład no, klasyków, Dalego, Picassa jako dziecko. Później odkrywało się, wiadomo, z czasem nowy nurt. Ale u mnie natomiast było to środowisko naturalne w domu, gdzie było trochę prac i książek o sztuce, także wniknąłem. Nie no, akurat nie.
Cały czas zastanawiam się też nad takim momentem, w którym artysta decyduje się na taką, a nie inną ścieżkę. Malarstwo abstrakcyjne. Wydaje mi się, że to jest osobiste, wewnętrzne i niezwykle odważne malarstwo. Domyślam się, jak trudną decyzją jest dla artysty, który właśnie tego rodzaju sztukę uprawia, zdecydowanie się na taką ścieżkę.
Ekspresjonizm abstrakcyjny chyba zawiera element bardziej uczuć niż intelektu, odczucia. Ale żeby to powstało, musi najpierw zadziałać intelekt, bo to jest ta pierwsza forma, która przepuszcza do finału. No i dlatego też, tak jak Andrzej mówił, że tytułuje, ja tutaj część nie tytułuję i właśnie nie tytułuję te prace, które są niedopowiedziane tak do końca, żeby to właśnie nie robić na łatwiznę troszeczkę ludziom oglądającym pracę, a już chyba weszło się w to już na tyle tak daleko, że nie ma drogi powrotnej.
To znaczy trochę tworzenie pod kątem egoizmu, prawda? Bo tworząc abstrakcję, nie myślimy dosłownie o dialogu z odbiorcą, oglądającym.
Myślimy o sobie?
Myślimy troszkę o sobie, o obrazie, jak gdyby zatracamy się w tym, a później jest to, co jest, prawda? Że odbiorcy mogą różnie to ocenić, ale w momencie tworzenia jak gdyby najważniejsze jest chyba ten przepływ energii i no troszkę takie zatracenie. W pewnym momencie można stracić kontrolę. Nad obrazem można go zepsuć, można go uratować. Różnie to z tym bywa. I rano na przykład podchodzi się do dzieła, które całkiem inaczej się widziało dzień wcześniej.
No ja pamiętam, jak mi pan opowiadał, że bardzo wiele pańskich obrazów powstaje w nocy.
Tak, dlatego rano jak otwieram pracownię, no to jestem czasami zszokowany, że te kolory w ciągu dnia no, są czymś innym, co widzę w nocy. No i odległość od obrazów. Malując duże obrazy, no trzeba odchodzić kilkanaście metrów nawet, żeby zobaczyć pewne szczegóły, których nie widzimy, malując pół metra. Więc no tutaj zabawa w optykę, ale często mi się wydaje, że malując obraz nie myślimy w ogóle o odbiorcy. I to jest takie, no tak jak mówię, samolubne, ale może potrzebne właśnie.
No może tym jest właśnie też sztuka.
No tak, odbiorca chyba w dzisiejszych czasach powinien przyjąć do wiadomości to, że nie każde dzieło musi umieć zrozumieć. On musi poczuć dane dzieło, zechcieć poczuć dane dzieło. A tak jeszcze do tego, co panowie mówią, to ktoś mądry kiedyś powiedział, że droga do nowoczesności prowadzi przez przetwarzanie tradycji w pewien sposób. I to gdzieś pobrzmiewa u jednego i u drugiego z panów. A ja jeszcze tak się zastanawiając przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem i żałując, że jeden z ojców właśnie tego cyklu do pary, czyli profesor
Marek
Olszyński, doktor habilitowany, Marku, jeżeli nas słuchasz, wytypował gdzieś tutaj mnie. Ja wiem, dlaczego wytypował mnie. Jak tak sobie popatrzyłam gdzieś tam na nasze życiorysy, to tak, z Pawłem jestem rówieśniczką, Andrzej jest młodszy od nas o rok, ale my jesteśmy generacja X. I teraz w tym psychologicznym takim znaczeniu X-y to taki dziwny twór. Urodziliśmy się i dzieciństwo mieliśmy w PRL-u. Potem przeżyliśmy upadek komunizmu. Na nas zrobiono wiele eksperymentów edukacyjnych. Na naszych oczach działa się potworny rozwój technologii. My jesteśmy ostatnim chyba pokoleniem, które jako nastolatkowie nie mieliśmy komórek i nie znaliśmy internetu. I to wszystko powoduje, że nikt nam nie wytyczył żadnej konkretnej drogi. Myśmy musieli do wszystkiego dochodzić sami.
I nie mówię pani tego z żalem.
Nie mówię tego z żalem, bo to zrobiło z nas chyba takie postacie, jakimi jesteśmy, że jesteśmy w jakiś tam sposób uparci, ambitni, poszukujący. Wiemy, że aby coś osiągnąć, to trzeba dużo, dużo pracy w to włożyć. I ty chyba, Andrzej, kiedyś w jakimś wywiadzie o tym też mówiłeś, nie? Że dużo pracy...
Ja wspominałem, bo ja zawsze wspominam te książki Czapskiego, które gdzieś tam na studiach czytałem, że do końca nie wierzę w takie natchnienie, tylko wierzę, że jak długo pracuję, to przychodzi moment takiego natchnienia, czyli nie na początku, tylko w trakcie pracy, że na 10 namalowanych obrazów ten 11 jest czymś takim zaskakującym dla mnie i wiem, że to jest to coś, co wynika z wcześniej namalowanych obrazów. Wierzę w pracowitość i że po prostu z tego coś wyniknie.
No to jeszcze o wyznanie wiary poproszę pana Pawła.
Tak, mówię tak, że to jest naprawdę czas samego procesu twórczego. Nie jest to tak, że tu radośnie sobie machamy pędzelkiem, jest to inna czasoprzestrzeń. Ewentualnie na muzykę można, ja lubię malować przy włączonej muzyce, ale mimo to inna czasoprzestrzeń się tworzy i jakoś to dalej idzie. Natomiast samo malowanie faktycznie, jak Andrzej mówi, że konsekwentnie, jeżeli się już pracuje długo, to no, jest to tylko obserwacja i kwestie techniczne się zmieniają, jakiś koncept może dodatkowo gdzieś po drodze, w drodze twórczej obrazu, jak się maluje, też coś dochodzi. Tak mi się wydaje.
Proszę państwa, zachęcam do oglądania prac pana Andrzeja Ruki i pana Pawła Kina w Radiowej Galerii Pod Zegarem. To jest miejsce tuż przy wejściu do naszego studia emisyjnego. Jeżeli państwo będą przechodzić obok Polskiego Radia Rzeszów, proszę zajrzeć, proszę spojrzeć. A jeżeli zechcą państwo otworzyć stronę internetową Polskiego Radia Rzeszów, to tam więcej prac autorów państwo znajdą. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Andrzej Ruka, Paweł Kin, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Pani doktor Anna Steliga, bardzo dziękuję.